Jedną z pierwszych rzeczy, które wydarzyły się po przejęciu władzy przez obecną koalicję rządzącą jeszcze w 2023 roku, była rewolucja w mediach publicznych. PiS przez 8 lat swoich rządów zrobił z nich narzędzie bardzo topornej propagandy, zatrudniał tam praktycznie wyłącznie przychylne im osoby, więc było oczywiste, że nowa władza będzie starać się jak najszybciej tę sytuację zmienić, a gdy to się wydarzyło, mnóstwo prawicowych dziennikarzy oraz pseudodziennikarzy pozostało bez pracy. Telewizja Republika nie mogła przejąć ich wszystkich, więc powstała idealna okazja na stworzenie nowej, prawicowej, propisowskiej telewizji, zwłaszcza że siłą rzeczy masa dotychczasowych widzów TVP Info również szukała czegoś, co zapewniałoby im podobne wrażenia co wcześniej media państwowe. Okazję tę wykorzystali bracia Karnowscy, do których należały m.in. portal wPolityce.pl oraz Tygodnik Sieci. Teoretycznie już wcześniej mieli oni swoją telewizję, nazywającą się wPolsce.pl, jednak miała ona marginalny udział w rynku i, szczerze mówiąc, do tamtej pory nie miałem nawet pojęcia o jej istnieniu. Zmieniło się to we wrześniu 2024 roku, gdy wPolsce.pl zostało zastąpione przez wPolsce24, czyli nowy kanał, dużo łatwiej dostępny, w którym zatrudnienie znalazły takie gwiazdy pisowskich mediów jak Michał Adamczyk, Samuel Pereira czy Magdalena Ogórek. A później do grona pracowników oraz współpracowników tej stacji dołączyli m.in. Daniel Nawrocki, syn obecnego prezydenta, czy Emilia Wierzbicki, rzeczniczka Karola Nawrockiego z czasów kampanii prezydenckiej. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że wPolsce24 odniosło sukces pod względem oglądalności, bo według najnowszych danych za kwiecień obecnego roku zajmują oni czwarte miejsce wśród stacji zaliczanych do kategorii informacyjnych. Z wynikiem co prawda przeszło trzykrotnie gorszym niż Republika oraz TVN24, ale porównywalnym do innych od dawna obecnych na polskim rynku dużych marek, czyli TVP Info oraz Polsatu News. Nie zdziwiło mnie więc w ogóle, że gdy zapytałem Was, o których stacjach informacyjnych chcielibyście zobaczyć materiał, to wiele osób wskazało właśnie na telewizję braci Karnowskich, czy też jednego Karnowskiego, bo w międzyczasie bracia się rozstali i aktualnie z telewizją wPolsce24 związany jest już tylko Jacek. Ja sam szczególnie zainteresowany tą stacją byłem ze względu na wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który o nowej odsłonie telewizji w Polsce wypowiedział się we wrześniu 2024 roku w taki sposób.
Podoba mi się, proszę Państwa, to, że jest jakaś konkurencja, także tutaj, w tym naszym gronie, bo ja to uważam, że to jest wszystko jedno grono, chociaż oczywiście są jakieś tam różnice, ale generalnie rzecz biorąc, to, że są w tej chwili dwie stacje, to jest szansa na to, że ilość ludzi, którzy będą słyszeli prawdę w telewizji, będzie większa. Poza tym są różne wrażliwości, różnego rodzaju poziomy odbioru, poziomy intelektualne i tutaj też trzeba to brać pod uwagę.
Przez ostatnie półtora roku cały czas miałem tę wypowiedź gdzieś z tyłu głowy i nieraz zastanawiałem się nad tym, o co wtedy prezesowi PiS-u chodziło. Co miał on na myśli, mówiąc o różnych poziomach intelektualnych jego wyborców, a dokładniej, którą z tych stacji, Republikę czy wPolsce24, uznawał on za tę adresowaną do osób o wyższym poziomie intelektualnym. Miałem zatem ogromną nadzieję, że praca nad zrobieniem tego materiału pozwoli mi w końcu poznać odpowiedź na to pytanie. Czy tak się stało, tego póki co zdradzać nie będę. Jeśli również jesteście ciekawi odpowiedzi, to będziecie musieli zostać ze mną nieco dłużej. Film, który obecnie oglądacie, jest już trzecim z serii o polskich kanałach informacyjnych, więc jeśli nie widzieliście wcześniejszych o Republice oraz o TVN24, to polecam najpierw zapoznać się właśnie z nimi, bo będę się do nich dzisiaj kilkukrotnie odwoływał. Na wszelki wypadek krótko powtórzę jednak zasady. Oglądałem wPolsce24 przez 2 dni non-stop, nie omijając nawet sekundy jakiegokolwiek premierowego materiału wyemitowanego w tym czasie. Tym razem dniami tymi były wtorek, 5 maja oraz sobota, 9 maja. Moimi celami było sprawdzenie, na ile stronnicza i na ile rzetelna jest ta stacja, ocenienie, jak prezentuje się ona na tle konkurencji, a także opowiedzenie Wam o jej najważniejszych cechach oraz najciekawszych programach, które w tym czasie zobaczyłem. Jak sami się za chwilę przekonacie, te 2 dni były dla mnie naprawdę wyjątkową przygodą. Wtorek, 5 maja. O ile główna konkurencja w Polsce24, czyli Republika, regularnie jest w różnych zakątkach internetu krytykowana za prezentowanie wyjątkowo bezczelnej propagandy, to fragmenty programów emitowanych w omawianej przeze mnie dzisiaj stacji stosunkowo rzadko odbijają się szerszym echem. Jasne, jeśli interesujecie się polityką, to zapewne mieliście to nieszczęście, że natknęliście się kiedyś na przykład na nagranie Bąkiewicza śpiewającego na ich antenie o edukacji seksualnej, ale tego typu przypadków nie było jak do tej pory wiele. Podejrzewam więc, że dla części z Was mój dzisiejszy film może być nawet pierwszym zetknięciem z tą stacją. Uważam, że taki stan rzeczy był ogromną stratą dla polskiej kultury. Bo jak postaram się Wam dzisiaj pokazać, wPolsce24 jest kanałem dużo bardziej zabawnym niż Telewizja Republika, do tego stopnia, że zupełnie poważnie rozważam opcję, że część osób tam pracujących próbuje w pełni świadomie parodiować prawicowe media. I choć teraz brzmi to dla Was zapewne absurdalnie, to za kilkanaście minut możecie mieć już zupełnie inne zdanie. Jednym z wielu argumentów przemawiających za taką tezą jest materiał, który został wyemitowany we wtorek w jednym z programów informacyjnych.
Za moimi plecami jest taki skwerek, który kiedyś był ulicą, teraz już tą ulicą nie jest i możemy zauważyć bardzo dużo drzew. No i to nie są przypadkowe drzewa, tylko to są drzewka z Niemiec. I to, że to są drzewka niemieckie, to po pierwsze to widać, to czuć, ale też słychać. Dlatego teraz zaproszę moją operatorkę Karolinę, żeby pokazała Państwu z bliska, jak te drzewka wyglądają tak naprawdę i po czym możemy wnioskować, że te drzewka są z Niemiec, ponieważ czym bliżej podejdzie się do takiego drzewka, to to drzewko zdradza coraz więcej właśnie, coraz bardziej zdradza, że jest niemieckie. Państwo tylko posłuchają. Każdy krok do przodu przybliża nas do niemieckiej racji stanu. Widzimy, że liście wręcz rosną na baczność, że to jest, no, można by powiedzieć, że nawet one nie pochodzą ze szkółki takiej niemieckiej, ale bardziej z takiego kampu niemieckiego. No i to oczywiście bardzo dobrze słychać, bo polskie drzewa jednak takich odgłosów nie wydają. Może mimo tego, że chcielibyśmy, żeby grały polkę, no to jednak takie polki, polskie drzewa nie zagra, tylko niemieckie grają jakieś różne dziwne marsze.
Ponownie podkreślę, że to nie jest materiał przygotowany na potrzeby programu satyrycznego, tylko zwyczajnego, przynajmniej jak na tę stację, serwisu informacyjnego. Gdyby okazało się, że wypowiadający się w nim Rafał Jarząbek chciał, robiąc go, wyśmiać określony typ materiałów obecnych w ogromnych ilościach w prawicowych mediach, to biłbym mu brawo na stojąco, bo tu wszystko jest dopracowane w każdym szczególe. Zwróćcie uwagę choćby na fragment, w którym mówi on, że chcielibyśmy, żeby polskie drzewa grały polkę. Wydaje mi się, że większość ludzi jest świadoma tego, że Polka, wbrew swojej nazwie, wcale nie pochodzi z Polski, tylko najprawdopodobniej z Czech. Sam główny temat tego materiału także dobrany został idealnie. Nie jakaś poważna afera, nie coś, co zasługiwałoby na bycie jednym z głównych tematów ogólnokrajowych mediów, tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt drzewek zasadzonych w centrum miasta. Na poziomie dosłownym materiał ten jest tylko powtórzonym po raz kolejny zarzutem o proniemieckość Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Zarzutem, który w prawicowych mediach powtarzany jest z tak wysoką częstotliwością, że na tym etapie mało kogo spoza pisowskiej bańki obchodzi. Po prostu media te oraz sami politycy PiSu od wielu lat poruszają ten temat tak często i zazwyczaj z tak błahych powodów, że znieczulili na niego dużą część społeczeństwa. Jeśli jednak zinterpretujemy to nagranie jako parodię antyniemieckiej obsesji PiSu oraz przychylnych im mediów, które z każdego drobiazgu próbują robić aferę na skalę całego kraju, a także jeśli odbierzemy słowa Jarząbka o Polce jako ironiczny komentarz do powierzchownego patriotyzmu reprezentowanego przez prawicowe media oraz polityków, którzy słowo Polska usilnie starają się zawrzeć w każdym zdaniu, to ten materiał staje się moim zdaniem autentycznie bardzo zabawny. Z ciekawości postanowiłem sprawdzić temat tych drzewek i okazało się, że zarzut o sadzenie w Warszawie niemieckich drzew wcale nie jest niczym nowym. Trzaskowski odniósł się do niego podczas zeszłorocznej kampanii prezydenckiej. Tamtą wypowiedź postanowił sprawdzić demagog, który uzyskał odpowiedzi z Urzędu Miasta. Dzięki czemu mogę wam opowiedzieć, skąd w rzeczywistości pochodzą warszawskie drzewa. Otóż w latach 2019-2024 spośród 666 tysięcy sadzonek, i tak, to jest prawdziwa liczba, ponad 610 tysięcy, czyli co najmniej 92%, pochodziło z polskich szkółek drzew. Z kolei jeśli chodzi o dorosłe drzewa zakupione w latach 2017-2024, to w skali całego miasta było ich 2300, z czego 24% stanowiły te pochodzące z Niemiec i było ich nieco mniej niż tych z Polski. Zarząd Dróg Miejskich poinformował też, dlaczego nie wszystkie z drzew kupowane są od polskich szkółek, a powodem okazał się być fakt, że polskie firmy nie zawsze były w stanie wygrać przetarg. A że jesteśmy w Unii Europejskiej, to podmioty z innych unijnych krajów nie mogą być w przetargach dyskryminowane. Stąd czasami wygrywały firmy holenderskie, niemieckie czy czeskie. Zastanówmy się więc, co w takiej sytuacji powinien zrobić dziennikarz, gdyby zależało mu na rzetelnym opisaniu sprawy. Mógłby choćby postarać się uzyskać informacje o danych za rok 2025. Mógłby spróbować dotrzeć do szczegółów tego konkretnego przetargu. Mógłby też przynajmniej podać wam te ogólnodostępne dane, które ja przytoczyłem przed chwilą, żeby zarysować odbiorcom kontekst. Jarząbek jednak nie zrobił żadnej z tych rzeczy. Jego praca polegała na znalezieniu w tym temacie śladu Niemiec, a następnie wykorzystaniu tego faktu do wywołania jak największego oburzenia widzów. Myślę, że robienie tego w taki sposób jak w tym przypadku dla większości osób jest kuriozalne, ale najwyraźniej stali odbiorcy w Polsce 24 nie uznają tego za problem. Telewizja ta niestety, podobnie jak Republika, sama kompromituje autentycznie ważną misję, którą mogłyby, a wręcz powinny mieć tego typu media. Bo przy aktualnym układzie sił w polskim Sejmie, gdy PiS jest w opozycji, propisowskie telewizje są z oczywistych powodów bardzo zaangażowane w patrzenie na ręce rządowi. I to dobrze, bo między innymi od tego są media, żeby nagłaśniać nadużycia, których dopuszcza się władza. Optymalnie byłoby, gdyby patrzyli na ręce każdej władzy, a nie tylko tej, której nie lubią, ale tak czy inaczej, opozycyjne media mają ważną rolę do odegrania w demokratycznym systemie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy, jak mówiłem w filmie o TVN24, zdarzają się przypadki, nie są one normą, ale zdarzają się, gdy niewygodne dla koalicji rządzącej tematy są przez inne duże telewizje pomijane lub też poświęca się im minimalną ilość uwagi. Dlaczego więc powiedziałem, że w Polsce24 swoją misję kompromituje? Bo choć tego dnia na ich antenie usłyszałem od Magdaleny Ogórek, że obecny rząd próbuje innymi tematami przykryć poważne problemy, z którymi mierzy się obecnie NFZ, to oni sami, i mam tu na myśli pracowników Polsce24, o problemach NFZ-u niczego tego dnia nie powiedzieli. Zamiast bowiem mówić o poważnych kwestiach, z którymi obecny rząd sobie nie radzi, to telewizja ta wolała poświęcać czas na albo drobiazgi, albo wręcz problemy zupełnie zmyślone. Świetnym tego przykładem są oczywiście właśnie warszawskie drzewka. W rankingu problemów z obecną władzą zajęłyby one miejsce w plus minus czwartej setce i to tylko i wyłącznie jeśli uznamy, że Niemcy są naszym wrogiem. Bo w innym razie w ogóle nie wiem, dlaczego mielibyśmy tę sprawę uznawać za jakikolwiek problem. Jako drugi przykład mogę podać to nagranie, pokazujące wpadki ministra Kierwińskiego podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka, kiedy kilkukrotnie wypadały mu z rąk odznaczenia i miał duży problem z wyczuciem, w którym momencie powinien podawać strażakom rękę. Taka nieporadność jest kompromitująca oraz na swój sposób zabawna i oczywiście nie ma niczego nieodpowiedniego w wytykaniu jej ministrowi w tego rodzaju sytuacjach, tylko że w Polsce 24 zasłużoną krytykę rozciągnęło do rozmiarów wręcz absurdalnych, bowiem to nagranie w godzinach porannych oraz okołopołudniowych było wręcz głównym tematem, a przynajmniej jednym z dwóch głównych. Zapisałem sobie, że wątek zachowania Kierwińskiego został tego dnia poruszony co najmniej 8-krotnie. Pracownicy w Polsce24, w moim odczuciu, osiągają więc cel odwrotny od zamierzonego. Próbują przekonać widzów, że obecna władza jest okropna, jest uosobieniem wszystkiego co najgorsze w polityce, ale robią to skupiając się na tak mało istotnych w skali całego kraju problemach, że widz nie będący wielkim fanem żadnego polskiego ugrupowania politycznego, oglądając ich mógłby wręcz pomyśleć, że koalicja rządząca najwyraźniej jest całkiem okej. Skoro nieprzychylni dziennikarze nie mają żadnych mocniejszych tematów, tylko przez dziesiątki albo i setki minut zajmują się tego typu rzeczami. Wpadkami, które są kompromitujące, ale w żaden sposób nie wpływają na życie przeciętnego obywatela. Jak jednak powiedziałem, telewizja w Polsce 24 w krytyce obecnego rządu skupia się nie tylko na powodach mało istotnych, ale czasami także nieprawdziwych. W tej kategorii jednym z przykładów była wypowiedź dotycząca Włodzimierza Czarzastego.
No to skoro jesteśmy przy książkach, to towarzysz Czarzasty będzie mijał się z prawdą.
Bajkopisarz.
Już jestem wydawcą, jest początek lat 90. Jest wieczór, godzina 20 albo 21, pracuję, podchodzi do mnie pani, która mówi: Włodek, posłuchaj, jest taka sprawa, są do kupienia takie książki o takim chłopcu dla młodzieży, zainteresowanych.
Ja wiem.
O takim chłopcu, który lata na miotle, opowiada bajki i walczy ze smokami. Ja mówię, posłuchaj, ale... Co my mamy kupić? Prawa do takiej książki? Ten chłopiec co, lata na miotle, walczy ze smokami? To jest jakiś absurd. Ona mówi, absurd? Czyli co, nie kupujemy? Mówię, daj mi spokój. W ten sposób nie kupiłem praw do Harry'ego Pottera.
Natomiast do mnie kiedyś podszedł Edson Arantes na Nascimento dla kumpli Pele i mówi: Krzychu, zagraj bardzo mi się podoba, jak ty grasz. Ja nie mogę teraz w finale zagrać z Urugwajem. To były jakieś tam lata 70. Ja już troszeczkę grałem w piłkę. Czy ty byś mnie nie zastąpił? Ja mówię: Pele, mogę do ciebie mówić Pele? A on mówi: mów Pele. Mówię: Pele, nie mogę. Imieniny cioci mam.
Dokładnie tak było. Marszałek i więzień Azbakanu.
To w ogóle nie te lata. W 2000 roku ukazała się premiera pierwszej części Harry'ego Pottera. No i tak na marginesie, akurat autorka Brytyjka Joanne Rowling jest bardzo antytęczowa. Bardzo.
Prowadzący tego programu zarzucili Czarzastemu zmyślanie historii o własnym życiu, bez choćby próby przemyślenia, czy to, co powiedział, było prawdą. A tym samym, ponownie, pokazali oni, jak słabo w Polsce 24 radzi sobie ze swoim potencjalnie ważnym zadaniem. Po kolei. Ja oczywiście nie mam możliwości zweryfikowania na 100%, czy Czarzasty faktycznie miał możliwość wydania Harry'ego Pottera. Natomiast to, co mogę zrobić, to sprawdzenie publicznie dostępnych informacji, żeby ocenić, na ile jego historia jest prawdopodobna. Jak wiele osób wie, Włodzimierz Czarzasty przez lata zajmował się właśnie wydawaniem książek. Od 1990 do 2000 roku był prezesem wydawnictwa Muza. Zresztą do dzisiaj jego żona jest największą akcjonariuszką tej firmy. Harry Potter, wbrew temu co powiedział prowadzący tego programu, nie został wydany po raz pierwszy w roku 2000, tylko 1997. W 2000 było co prawda pierwsze polskie wydanie, ale co oczywiste, decyzje o wykupieniu praw musiały zapadać wcześniej. Na pewno jeszcze w latach 90., a więc w czasach, gdy Czarzasty prezesem Muzy był. Ostatecznie w Polsce prawa do Harry'ego Pottera kupiło wydawnictwo Media Rodzina, wcześniej kompletnie niszowe. Dotarłem do informacji, że ich przychód za rok 2000, a więc uwzględniając już sprzedaż pierwszej części, wyniósł tylko nieco ponad 6 milionów złotych. Z kolei w przypadku notowanej na giełdzie Muzy, która musi tego typu dane publikować, w 1999 roku było to blisko 40 milionów, a w 2000 nawet 170 milionów. Mówimy tu więc o wydawnictwie dużo większym od tego, które ostatecznie prawa wykupiło. Szczerze mówiąc więc, to nawet nie jest tak, że ja uważam, że Muza mogła mieć opcję wykupienia tych praw, tylko ja uważam, że byłoby bardzo dziwne, gdyby taki temat nigdy się w tym wydawnictwie nie pojawił. Czarzasty z pewnością się o kilka lat pomylił, bo mówił, że do takiej rozmowy doszło na początku lat 90., gdy w rzeczywistości musiałaby to być druga połowa tamtej dekady. Natomiast najważniejsza część tej historii, czyli to, że stanął przed możliwością wydawania w Polsce Harry'ego Pottera i z tej możliwości nie skorzystał, jest bardzo prawdopodobna. Dla osób pracujących we Polsce 24 najwyraźniej nie miało to jednak znaczenia. Nieważne, czy zarzut kłamstwa ma w danym przypadku sens i czy dana osoba zasługuje na wyśmianie za tę konkretną wypowiedź, ważne jest tylko to, że nadarzyła się okazja, żeby Czarzastego skrytykować. I oczywiście, ktoś mógłby zapytać, jakie to w ogóle ma obecnie znaczenie, czy Czarzasty miał te 20 kilka lat temu możliwość wydawania książek o czarującym dziecku i nieodpowiedzialnym dyrektorze, ale ja uważam, że to jest bardziej istotny fragment niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Bo świetnie pokazuje on, w jaki sposób telewizja ta wykorzystuje do tworzenia politycznej propagandy, nawet niewielkie wagi tematy. Wróćmy jednak do hipotezy o tym, że w Polsce 24 jest pełni świadomą satyrą na inne polskie prawicowe media. Bo jednym z najmocniejszych moim zdaniem argumentów za tym przemawiających są nazwy emitowanych tam programów. To może brzmieć dziwnie dla osób niezaznajomionych z ramówką tej stacji, ale osobiście uważam, że ze wszystkich zabawnych rzeczy związanych z Polsce 24 ta jest najzabawniejsza. Jak na pewno wiecie, w TVP od bardzo dawna o godzinie 17 emitowany jest program informacyjny o nazwie Teleexpress. Z kolei program informacyjny emitowany o 16.45 na Polsce 24 nazwany został Teleexpress. Tyle, że napisany jest przez KS i z włącznikiem pomiędzy dwoma E. Główny program informacyjny TVP do roku 2023 nazywał się z kolei Wiadomości i emitowany był o 19.30. Zgadnijcie więc, jak nazywa się i o której jest emitowany główny program informacyjny telewizji w Polsce 24. Otóż są to Wiadomości i zaczynają się o 19.30. Najwyraźniej za sprawą tego, że TVP 2,5 roku temu zmieniło nazwę swojego programu, pojawiła się możliwość skopiowania tej starej 1:1. Ale najlepsze dopiero przed wami, bo w TVP Info od 2007 roku o godzinie 20 rozpoczyna się publicystyczny program o nazwie Minęła 20. I być może mi nie uwierzycie, ale jeśli włączycie kiedyś telewizję w Polsce 24 o godzinie 25, to będziecie mogli zobaczyć program publicystyczny zatytułowany Minęła 25. Takich rzeczy nie robi się na poważnie. Zaufajcie mi, mój kanał nazywa się Nazwex, więc wiem coś o tworzeniu autoironicznych nazw odnoszących się do własnego braku kreatywności. To musi być w pełni świadome żartowanie z tego, że nie ma się lepszych pomysłów niż kopiowanie cudzych formatów, a co najciekawsze, ten żart ma dodatkowy sens, bo Republika działa dość podobnie. Oni z kolei po południu emitują program nazwany Ekspres Republiki. To nie jest wcale ani trochę bardziej kreatywny niż Teleexpress. Połączenie republikowych programów Dzisiaj oraz Gościa Dzisiaj jest zaś kalką faktów oraz faktów po faktach obecnych w TVN-ie. A republikowe piachem w tryby to ichniejsza wersja TVN-owskiego szkła kontaktowego. Zresztą w Polsce 24 także odpowiednik tego programu ma. Skoro więc już u Sakiewicza ramówka w dużej mierze opierała się na kopiowaniu cudzych pomysłów, to w Polsce 24 po prostu podkręciło zachowanie swojej konkurencji do takiego poziomu, że aż stało się to zabawne. Może nie powinienem, ale ja autentycznie zaczynam ich lubić. W dodatku, o ile Republika czasem jest dziwna przez to, że ma dość zwyczajne formaty, w których prowadzący oraz goście mówią kompletnie absurdalne rzeczy, o tyle we w Polsce 24 znajdziemy także programy, które nawet nie próbują nie być absurdalne. Weźmy taką Piątkę Jakubowskiej. Oglądaliście to kiedyś? Pewnie nie. A powinniście. To jest rzecz genialna pod każdym względem. Wyżyny abstrakcyjnego humoru. Prowadzący nie dodaje praktycznie żadnego swojego komentarza, tylko odtwarza po kolei przygotowane wcześniej klipy zebrane z bardzo różnych miejsc, a co szczególnie mnie bawi, te klipy często w ogóle się ze sobą tematycznie nie łączą, jednak nie jest to nawet najmniejszy problem, bo Jakubowska po prostu zazwyczaj nawet nie próbuje wymyślać jakiegokolwiek przejścia z jednego tematu do drugiego.
Ale okazuje się, że internet to jest również źródło zarabiania pieniędzy w bardzo dziwny sposób. Proszę posłuchać.
Dostałam 5000 za moje stopy. Wrzuciłam szpilki na Vinted i chyba przypadkiem weszłam w inny biznes. Ja myślałam, że sprzedam buty, a tu wiadomości typu sprzedam zdjęcia stóp, sprzedam noszone skarpetki i oferty zaczynające się od 5000. Czy ja się przegapiłam w życiu? Bo wiecie, ja te skarpetki tak wyrzucam, a tu ktoś chce mi za nie zapłacić. Więc powiem tylko tyle. Jeżeli ktoś chce kupić zdjęcia moich stóp za 5000, to zapraszam. A jak ktoś chce skarpetki, to mogę zrobić nawet subskrypcję.
Ciągle mnie intryguje, dlaczego te młode dziewczyny nagrywają swoje filmiki, albo się malują, albo się czeszą. Musi być w tym jakiś ukryty cel. No ale proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto to jest Furas. Furas to jest członek subkultury, czyli osoba zafascynowana zwierzętami, którym przypisuje ludzkie cechy. Na przykład przypisujemy ludzkie cechy, kiedy mówimy, pies zrobił coś na złość, albo że ma wyrzuty sumienia. No i tutaj przedstawiciel tej subkultury furasów.
Jak ludzie reagują na twój wygląd?
Dużo szczekają, wyzywają, ale ja się tym nie przejmuję.
Scenariusz tego programu, bo taki o dziwo chyba istnieje, nie ma kompletnie żadnego sensu. Prowadząca nie tłumaczy, czemu ma służyć odtwarzanie tych nagrań w określonej kolejności, nie mówi, dlaczego wybrała akurat te filmiki, ani nie wyjaśnia, co uważa w nich za interesujące czy też ważne. Po prostu odtwarza nam ona jakieś rzeczy, z minuty na minutę jest coraz dziwniej i tyle. To jest cały koncept na program emitowany 5 razy w tygodniu o godzinie 13. A to wszystko podawane jest przez osoby z kompletnie zerową charyzmą i aparycją najnudniejszej nauczycielki, na jaką natrafiliście przez cały swój proces edukacji. Z kolei fakt, że Jakubowska ma na swoim koncie wyroki za przyjęcie łapówki, za udział w aferze Rywina i za potrącenie rowerzysty podczas prowadzenia samochodu po alkoholu, w dziwny i niepokojący sposób czyni to wszystko jeszcze bardziej zabawnym. Przecież robiąc tego typu program na poważnie, nie zatrudnilibyście kogoś takiego, prawda? Przyznajcie, nigdy byście na to nie wpadli. Nie ma szans. To musi być parodia.
No tak to wygląda, proszę Państwa.
Nie da się dobrze oddać słowami tego, co tam się dzieje, więc autentycznie zachęcam Was, żebyście weszli w link z opisu, włączyli sobie wtorkową piątkę Jakubowskiej, polecam zwłaszcza drugą część, i dopiero po obejrzeniu tych kilkunastu minut wróćcie do mojego materiału, bo zdecydowanie warto. Już? Obejrzeliście? Mówiłem, że będzie warto. A jeśli wciąż się wahacie, to zobaczcie choćby ten fragment. On da Wam namiastkę tego, czego moglibyście doświadczyć, oglądając całość.
1 maja weszła w życie umowa, co prawda tymczasowa, ale to nic nie zmienia w takiej formie, w jakiej została podpisana przez Ursulę von der Leyen z krajami Mercosur, krajami Ameryki Łacińskiej. Martwimy się o to, jakiej jakości żywność będzie przypływała zza oceanu na europejskie rynki, jak to odczujemy i cenowo, i jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Cenowo nawet może być to początkowo dumpingowo, ceny będą niskie, ale będą zmierzały do tego, żeby wyeliminować europejską produkcję, a jak już tej produkcji nie będzie, to te ceny gwałtownie pewnie wzrosną. Ale zanim się będziemy martwili, już się martwimy, ale zanim naprawdę się zaczniemy martwić o to, co się będzie działo z tą żywnością sprowadzoną z krajów Mercosur, to jednak ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że jednak na naszym rynku jest żywność, przed którą powinniśmy strzec się, a przede wszystkim strzec nasze dzieci. Proszę posłuchać.
Co się dzieje z jedzeniem?
Moja droga, podczas gdy twoją uwagę zajmują wojny, kryzysy i nagłówki, coś znacznie ważniejszego dzieje się po cichu. Na świecie zamyka się farmy, likwiduje zwierzęta. Państwa wprowadzają regulacje, których mały rolnik nie jest w stanie spełnić. Oficjalnie ekologia. W praktyce mały znika, duży zostaje. To są powtarzalne schematy. Finanse, energetyka. W praktyce zostają ci, którzy mogą zapłacić za zmiany. A kiedy znika konkurencja, zostaje jeden gracz. I teraz połącz fakty. Mniej rolników, mniej niezależnej produkcji, więcej kontroli, więcej przetworzonego jedzenia. Moja droga, to nie wygląda jak przypadek. To wygląda jak kierunek. System nie musi cię głodzić. Wystarczy, że da ci jedzenie, które nie odżywia. I pytanie, które zostaje na koniec. Czy naprawdę jesteś nakarmiona? Czy tylko pełna?
Matury w toku, znowu oczy zwrócone na system polskiej edukacji. Miejmy nadzieję, że maturzystom pójdzie dobrze.
Genialne jest to połączenie dziwacznego wideo ze sztuczną inteligencją pseudofilozofującą o żywności z zupełnie nagłym przejściem, jak gdyby nigdy nic, do tematu matur. Od teraz to jest moja ulubiona rzecz w polskiej telewizji.
Jeżeli już mówimy o tej edukacji zdrowotnej i edukacji seksualnej, to ja przypomnę, że w 2019 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+, potocznie zwaną kartą, i postulaty dotyczące edukacji oparte na standardach Światowej Organizacji Zdrowia wywołały sprzeciw części środowisk konserwatywnych i rodziców obawiających się zbyt wczesnej edukacji seksualnej. Próbowano ją wpuścić bocznymi drzwiami do polskich szkół, chociażby poprzez tęczowe piątki, ale na na razie się to nie udało. Także wpuszczenie do polskich szkół drag queen i takich organizacji jak ta holenderska, której działalność za chwilę Państwu pokażę. Pod przykrywką zaleceń właśnie Światowej Organizacji Zdrowia ta holenderska organizacja Rutgers realizuje programy, w których kilkuletnie dzieci są pytane o masturbację i dotykanie genitaliów.
Seks nie służy wyłącznie do robienia dzieci. Mówiłam już, że to też po prostu przyjemna rzecz. Odkryjesz, jak działa twoje ciało i jak działa moje ciało. A ty? Czy zdarza ci się dotykać swojego penisa? Dotykasz go czasem? Tak? Jak to czujesz?
Widzicie to logo w lewym górnym rogu? Tak, to Bądź na bieżąco. Jedna z wiodących postaci w polskim internecie pod względem ilości oraz zasięgu udostępnianych fake newsów. Czy to nagranie też jest fejkiem? Nie wiem, bo ogólnie nikt nie wie, skąd ono pochodzi. Podstawka z Bądź na bieżąco żadnego źródła nie podał, więc dopytałem go o nie, co oczywiście nie przyniosło żadnego skutku. A próby wyszukania tego wideo doprowadziły mnie tylko do innych tego typu profili, które w ostatnich 2 latach publikowały to samo nagranie, tylko że w innych językach. Czyli nie wiemy, skąd to nagranie pochodzi, nie wiemy, kim są osoby w nim występujące, nie wiemy, w jakim kontekście padły te wypowiedzi i nie wiemy nawet, czy zostały one dobrze przetłumaczone. Z całą pewnością jednak materiał ten nie ma nic wspólnego z edukacją zdrowotną obecną w polskich szkołach. Prawdopodobnie w ogóle nie ma nic wspólnego z edukacją seksualną obecną w szkołach w jakimkolwiek państwie i raczej nie jest w żaden sposób powiązany z WHO, a przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Jakubowska, zacytowałem tego nagrania z dobrze widocznym logiem Bądź na bieżąco, idealnie pokazała więc, jak absurdalne jest to, że tego typu filmiki są udostępniane przez znanych politycznych influencerów i potrafią zdobywać duże zasięgi w mediach społecznościowych, mimo że nikt nawet nie jest w stanie powiedzieć, skąd one pochodzą. Pani Jakubowska, może z tym prowadzeniem samochodu po alkoholu to pani nieco przesadziła, ale tym programem naprawdę robi pani wiele, żeby odkupić swoje winy. Chyba że to wszystko jest na poważnie. Wtedy to jest absolutnie najgorszy program, jaki kiedykolwiek widziałem, a wszyscy, którzy odpowiadają za jego istnienie, powinni moim zdaniem natychmiastowo zniknąć z polskich mediów. Ale wolę zakładać, że nie. Wolę wierzyć, że to parodia. I ja wiem, co sobie myślicie. Że nie znajdę już więcej argumentów za tym, że w Polsce 24 jest celową satyrą na inne telewizje. No to posłuchajcie tego.
Taką tradycję, że na rozgrzewkę zadajemy pytania, na które odpowiedź to tak lub nie. Jest pani gotowa?
Oczywiście.
No to jedziemy. Minister Nowacka pogrąża polskie szkolnictwo, tak czy nie?
Tak.
Śledztwo w sprawie afery Polnordu i Romana Giertycha powinno zostać wznowione po informacjach ujawnionych we wczorajszym reportażu naszej stacji, tak czy nie?
Ale rzeczywiście tak.
Czy premier Tusk jest proamerykański?
Nie.
Czy forsowanie pożyczki Safe jest działaniem na szkodę Polski?
Tak.
Ten format, to znaczy zadawanie kilku krótkich pytań, na które gość ma odpowiedzieć jednym słowem, jest bardzo popularnym sposobem rozpoczynania wywiadów we wszelkiego rodzaju mediach. Zazwyczaj pytania są zadawane w taki sposób, że gość się bardzo męczy, bo niezależnie od tego, czy odpowie twierdząco, czy przecząco, to jego odpowiedź zabrzmi inaczej niż by chciał, więc koniec końców i tak często odpowiada pełnym zdaniem, żeby wyjaśnić swoje stanowisko. Tutaj dziennikarze lub też, według mojej interpretacji, komicy z W Polsce 24 postanowili więc najwyraźniej sparodiować ten format i zadać Beacie Szydło takie pytania, na które każda osoba, choćby w minimalnym stopniu interesująca się polską polityką, byłaby w stanie obudzona o 3 w nocy przewidzieć odpowiedzi Szydło ze 100% skutecznością. Bo wiecie, do tego, że w tym formacie padają zbyt trudne pytania, żeby dało się na nie odpowiedzieć jednym słowem, już wszyscy się przyzwyczaili. Żeby więc ukazać absurd tego pomysłu, najlepiej było pójść w drugą skrajność i pokazać, co by było, gdyby dziennikarze naprawdę zadawali pytania, na które politycy odpowiadaliby jednym słowem. Mielibyśmy do czynienia z najdłudniejszą, najbardziej przewidywalną rozmową na świecie. Ale wiecie, co jest najlepsze? Być może niektórzy z Was już to zauważyli, ale pozostając zwrócę uwagę na fakt, że ten program, w którym Beacie Szydło zadano najłatwiejsze możliwe pytania, nazywa się Na linii ognia. Mówiłem, na tym kanale satyra jest dopracowana w każdym szczególe. To oczywiście wciąż nie wszystko, bo to nie jest jedyny program w Polsce 24 o takiej zabawnej i przewrotnej nazwie, bowiem o 10 rano miałem prawdziwą przyjemność obejrzeć program Kontra. Pisząc ten scenariusz, miałem pewne wątpliwości, czy satyra obecna na W Polsce 24 nie jest czasami trochę przesadzona, przerysowana. Ale w takich chwilach włączałem sobie fragmenty Kontry i doceniałem, jak świetnie wszyscy pracownicy w Polsce 24 odgrywają swoje role. W tym przypadku prowadzącym był Tadeusz Płużański. To nie jest młody, zdolny komik, za jakich uznaję dwoje prowadzących Na linii ognia, tylko osoba z wieloletnim stażem w mediach, która nigdy wcześniej nie dała się poznać jako świetny aktor komediowy. Płużański pracował choćby w TVP Historia, czyli kanale, na którym, no, raczej nie spodziewacie się stand-upów ani niczego w tym stylu. Tymczasem tutaj, we W Polsce 24, nawet on wcielił się w swoją rolę tak dobrze, że momentami byłem w stanie uwierzyć, że to wszystko jest na poważnie.
Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć. No i pytam Pawła Kukiza, czy podobnie ocenia rzeczywistość, sytuację polityczną, czy Tusk to Berlin, czy Tusk jest proniemiecki. Być może to jest klucz dla zrozumienia jego polityki koalicji 13 grudnia, ale też tego, że powiedział jasno, że sprzeciwia się przeniesieniu wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski Donald Tusk właśnie.
No, panie redaktorze, no, tego wpisu nic dodać, nic ująć.
Spróbujcie to sobie wyobrazić. Prowadzicie program nazywający się Kontra. Odgrywacie rolę doświadczonego, wnikliwego dziennikarza. Przychodzi do was koalicjant PiSu, a wy macie za zadanie z poważną miną zapytać go, czy uważa, że Tusk jest proniemiecki. To naprawdę nie jest takie łatwe, żeby nie dać po sobie poznać, że parodujecie inne prawicowe media. Tymczasem, kiedy oglądałem Płużańskiego po raz pierwszy, wtedy jeszcze nie znając w Polsce 24 tak dobrze jak obecnie, to prawie się nie zorientowałem, że oglądam program satyryczny. Prawie, bo jednak niektóre momenty były dla mnie pójściem o krok za daleko.
Czyli panie Pawle, Tusk nie tylko jest proniemiecki, ale cwaniakuje chyba całkiem nieźle.
Panie redaktorze, to sprytne to jest mało powiedziane. Tusk jest arcymistrzem w lawirowaniu, w unikaniu odpowiedzialności.
Jak więc widzicie, ta rozmowa polegała mniej więcej na tym, że Płużański pytał Kukiza, czy Tusk jest zły. Kukiz potwierdzał. Na to Płużański zaznaczał, że Tusk jest oprócz tego także bardzo zły, a Kukiz ponownie potwierdzał. Łatwo byłoby to odegrać tak, żeby wszyscy widzowie się zorientowali, że w tym przypadku to także oni, na poważnie oglądając tego typu rozmowy, są przedmiotem żartu, ale o tym, jak dobrze Płużański sobie ze swoim zadaniem poradził, najlepiej niech świadczy fakt, że nie znajdziecie pod tym wywiadem komentarzy oburzających się na jego przebieg.
No tak to wygląda, proszę państwa.
Nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że poprzednie kilka minut to był z mojej strony tylko przeciągnięty żart. To znaczy, przyjęcie założenia, że w Polsce 24 jest satyrą na pisowskie media, idealnie się nadawało do pokazania, jak absurdalne jest wiele z emitowanych tam programów, ale jednocześnie ja autentycznie wierzę w dużą część rzeczy, które powiedziałem. To, że część materiałów transmitowanych przez Polsce 24 wygląda jak parodia innych prawicowych mediów, to jest moim zdaniem poza jakąkolwiek dyskusją, to jest oczywiste. Jedyne, nad czym dyskutować można, to czy taki efekt jest celowy. I znowu, uważam, że w niektórych przypadkach musi być. Nie wierzę, że wszystkie z tych rzeczy, łącznie z doborem nazw programów, czy z zatrudnieniem Jakubowskiej do prowadzenia tego czegoś, co ona prowadzi, były zrobione bez świadomości, jak komiczny efekt się w ten sposób uzyskuje. Z tego powodu wątpliwość, która się we mnie narodziła, jest taka, że skoro zakładam, że część z tych rzeczy mogła być celową satyrą, to na jakiej podstawie miałbym wykluczać, że pozostałe, które są równie absurdalne, albo nawet bardziej, także nią były? Więc jeśli ktoś z was jest ciekaw, czy poprzedni segment mojego filmu był w 100% prześmiewczy, czy też naprawdę wierzę w to, co mówiłem, to o ile podejrzewam, że nie wszystkie wcześniej przeze mnie przedstawione założenia były zgodne z prawdą, zdziwiłbym się choćby, gdyby osoby przeprowadzające wywiady naprawdę próbowały sparodiować inne tego typu formaty, to jednak nie wykluczam tej możliwości. Kiedy pomyślicie sobie o tym, że alternatywnym wyjaśnieniem jest, że ktoś prowadzący rozmowę zatytułowaną Na linii ognia zupełnie na poważnie pyta Beatę Szydło, czy Barbara Nowacka dobrze sobie radzi z byciem ministrem edukacji, to myślę, że podobnie jak ja dojdziecie do wniosku, że nazywanie tych prowadzących komikami nie jest wcale aż tak bardzo nie na miejscu, jak mogłoby się początkowo wydawać. Niestety jednak, nie wszystkie z materiałów pokazywanych przez Polsce 24 mają ten zamierzony bądź nie element komediowy i wiele z nich będę musiał skomentować w pełni na poważnie. Ten segment zacznijmy może jednak od ogólnego zarysowania, jak wygląda ramówka tej telewizji. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze materiały, to pamiętacie zapewne, że jako dużą różnicę pomiędzy Republiką a TVN-em wskazałem fakt, że pierwsza z tych stacji emituje ogromną ilość materiałów publicystycznych, a z kolei druga opiera się głównie na serwisach informacyjnych. W tej kwestii w Polsce 24 wygląda praktycznie identycznie co Republika. Nie liczyłem dokładnych proporcji, ale zakładam, że w tych dwóch stacjach są one zbliżone. Kilka godzin dziennie zajmują tam materiały, w których pracownicy oraz zaprzyjaźnieni, nie będący politykami goście zaproszeni do tej telewizji ze sobą rozmawiają. A najczęstszy temat tych rozmów to, z grubsza, mówienie dlaczego Tusk jest zły. Nie zaskoczę więc zapewne nikogo, stwierdzając, że w Polsce 24 jest telewizją, której sympatie oraz antypatie polityczne są bardzo jasno widoczne. Są prawicowi, propisowscy, pro-trumpowscy i przeciwni obecnej koalicji rządzącej. Tego dnia nie został wyemitowany żaden materiał ukazujący PiS w choć odrobinę negatywnym świetle, ani żaden ukazujący obecny rząd w świetle pozytywnym. Do tematów pominiętych można więc zaliczyć wszystkie te, które by do tej linii nie pasowały. Jeśli coś działa na niekorzyść PiSu lub na korzyść koalicji 15 października, to w Polsce 24 prawie na pewno o tym nie powie. A przykłady tego typu przemilczeń jeszcze w tym materiale przytoczę. Warto jednak zaznaczyć, że do tematów pomijanych tego dnia trzeba zaliczyć także wszystkie okołopolityczne kwestie, które nie dotyczyły bezpośrednio Polski. Ani w programach publicystycznych, ani informacyjnych nie mówiono o bieżących wydarzeniach dotyczących wojen w Iranie czy Ukrainie i nie wspominano też o jakichkolwiek innych politycznych tematach spoza Polski. Mimo że sprawdzałem, że na stronach internetowych pozostałych dużych mediów jak najbardziej wiadomości z tej kategorii były wysoko pozycjonowane. I ponownie zwrócę uwagę, jak komicznie wypada poświęcenie mnóstwa czasu wpadkom Kierwińskiego czy kilkudziesięciu drzewom w sytuacji, gdy na przestrzeni całego dnia nie znalazło się nawet kilku minut na poinformowanie widzów o tak wielu innych istotnych sprawach. Nie jest jednak oczywiście tak, że do wszystkiego, co tego dnia wyemitowano we Wpolsce 24, jestem jednoznacznie negatywnie nastawiony. Część z tematów, którym poświęcono tego dnia dużo uwagi, jak najbardziej na tę uwagę zasługiwała. O nich więc także oczywiście Wam opowiem, zaczynając może od tych, które zostały przez Wpolsce 24 pokazane w sposób w moim odczuciu najmniej problematyczny. Jednym z tematów dnia był wywiad z Andrzejem Poczobutem, który reklamowany był jako jego pierwsza telewizyjna rozmowa po wyjściu na wolność. Poczobut jest postacią, której praktycznie nie dotyczą polskie podziały polityczne. Myślę, że śmiało można o nim powiedzieć jako o kimś powszechnie szanowanym i treść rozmowy z nim także żadnych kontrowersji nie wzbudziła. Nie mam zastrzeżeń do tego, w jaki sposób została poprowadzona i faktycznie trzeba przyznać, że sam fakt tego, że udało się ją przeprowadzić tak niedługo po uwolnieniu Poczobuta, jest dla stacji Wpolsce 24 sporym sukcesem. Jedyny mój zarzut dotyczy tego, że telewizja ta, nawet moim zdaniem bezdyskusyjny sukces, niestety zdołała rozdmuchać do poziomu wręcz śmieszności.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj legendarny wywiad Jacka Karnowskiego i Marcina Wikło z Andrzejem Poczobutem.
Te słowa padły około godzinę po emisji wywiadu. Nazywanie go na tym etapie legendarnym wyłącznie mu szkodzi i ponownie robi ze stacji w Polsce 24 swoją własną parodię. Przeprowadzenie tej rozmowy było dużym osiągnięciem, ale to nie znaczy, że od razu zasługuje ona na tego typu epitety. Drugim ważnym tematem, który tego dnia dostał we Wpolsce 24 dużo czasu antenowego, były zarzuty do Romana Giertycha dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy. Dzień wcześniej wyemitowano w tej telewizji 20-minutowy reportaż o całej sprawie, a we wtorek pokazano go ponownie. Nowym, nieobecnym w innych mediach wątkiem, który został w nim opisany, były informacje o jednej z osób zasiadających w zarządzie, zamieszanej w całą sprawę spółki.
Frank Zindel i jego kancelaria zostali pozwani w procesie wytoczonym przez ofiary zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Zdaniem powodów Zindel miał świadczyć usługi, które pomogły w ukrywaniu, transferowaniu i praniu pieniędzy. Te miały trafić do sieci banków Alta Kawa i Ahmeda Irdisa Nesreddina, podmiotów i ludzi oskarżonych o finansowanie Al-Kaidy i Osamy Bin Ladena. Po 9 latach od złożenia pozwu amerykański sąd oddalił powództwo wobec Zindla i innych pozwanych z Liechtensteinu. Stało się to wyłącznie z powodów formalnych, bez merytorycznego rozpatrywania sprawy.
Do treści tego reportażu można podejść na dwa sposoby. Z jednej strony ujawnia on pewne nowe fakty oraz dość dobrze radzi sobie ze streszczeniem wcześniejszych ustaleń innych mediów. Z drugiej jednak te nowe fakty dotyczą wątku, który, skoro prawnik ten ostatecznie za nic skazany nie został, jest w kontekście samego Giertycha trzecioplanowy. Ujawnienie tych informacji niemalże na pewno nie będzie miało większych konsekwencji. Jeśli więc już wcześniej śledziliście informacje dotyczące tej afery, to obejrzenie reportażu w Polsce 24 prawdopodobnie ani trochę nie zmieni waszej opinii. Natomiast jeśli nigdy wcześniej o niej nie słyszeliście, bądź wyłącznie mignęły wam gdzieś nagłówki jej dotyczące, to po obejrzeniu tego materiału ogólne pojęcie o niej będziecie mieli. Nie jest to pozycja obowiązkowa, ale też nie odradzam jej obejrzenia. Oczywiście dużo więcej jest w tym reportażu wypowiedzi osób z PiSu oraz otoczenia tej partii niż z obecnej koalicji rządzącej, ale stanowisko samego Giertycha zostało przytoczone w sposób nieprzekłamany, co jak na standardy tej telewizji trzeba uznać za solidnie wykonaną pracę. A odnośnie do przekłamywania czyjegoś stanowiska, przejdźmy w końcu do najczęściej poruszanego tego dnia tematu, łącznie co najmniej kilkunastokrotnie, czyli wypowiedzi Donalda Tuska dotyczącej podbierania amerykańskich żołnierzy z Niemiec. We wszystkich tych kilkunastu przypadkach komentarz pracowników oraz gości w Polsce 24 do słów Tuska wyglądał bardzo podobnie, więc zacytuję wam fragment tylko jednego z nich.
Czy Donald Tusk woli dbać o komfort Berlina niż o bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce?
Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
Polska nie powinna podbierać. No właśnie tymi słowami Donald Tusk ponownie dał znać o swoich politycznych interesach. Wypowiedź premiera skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa? To podbieranie żołnierzy? Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce, to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć.
Tusk to Berlin, to ładne, nie? To chyba zostanie z nami, co mówił pan
zostanie, prezes. Zostanie, bo już z nami jest. Bo przecież jak już bardziej wprost naprawdę powiedzieć się nie da, bardziej w oczywisty sposób opowiedzieć się po którejś ze stron.
Nie uciekajmy jakby od tej wypowiedzi. Premier mówi, nie podbierajmy Niemcom, ale tak. Też tłumacząc wprost, to nie jest tak, że Donald, mówimy tak, Donaldzie, Trumpie, zabierz z Niemiec, daj do Polski. Tylko Donald Trump mówi, no to ja zabieram z Europy, a Donald Tusk mówi, no to my nie będziemy brali do Polski.
Ta sprawa jest dość złożona, bo to nie jest tak, że słowa Tuska zostały przekłamane, tylko jego stanowisko w tej sprawie zostało przekłamane. Ani razu bowiem tego dnia nie zacytowano odpowiedzi, której udzielił on na tej konferencji chwilę później, a która rzuca na całą sprawę zupełnie inne światło.
Z całą pewnością, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych i rząd amerykański uzna, że nie będzie wycofania tych wojsk, tylko przeniesienia, relokacja tych kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski, to oczywiście będzie to jakby konsekwencją też starań, ale wszystkich, bo tu akurat nie ma konkurencji, nie ma konfliktu między rządem a prezydentem i jego ludźmi. Znaczy w kwestii obecności wojsk amerykańskich i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi nie ma różnicy zdań.
Jeśli więc dobrze rozumiem stanowisko Tuska, to uważam, że jako Polska nie powinniśmy zachęcać USA do wycofywania wojsk z Niemiec ani innych państw europejskich. Natomiast jeśli już Stany Zjednoczone taką decyzję bez naszej ingerencji podejmą, to wtedy owszem, powinniśmy się starać o to, żeby wycofywane z innych krajów wojska trafiły do Polski. W dużej mierze więc Tusk jest sam winny temu, że jego słowa były w wielu mediach i przez wielu polityków prezentowane inaczej niż by chciał, bo ta pierwsza odpowiedź, cytowana mnóstwo razy przez Polsce 24, tak naprawdę była nie na temat. Ona nie odnosiła się do obecnej sytuacji, gdy USA już, przynajmniej według ich własnych deklaracji, decyzję o wycofaniu wojsk z Niemiec podjęło. Gdyby więc Tusk od początku odpowiedział odnosząc się do tej konkretnej decyzji, to całej krytyki w jego stronę by prawdopodobnie nie było. Podejrzewam bowiem, że akurat w tej kwestii PiS i obecny rząd mają bardzo podobne podejście i ze stanowiskiem przedstawionym tak, jak ja je streściłem, zakładam, że wszyscy by się zgodzili. Oczywiście to nie usprawiedliwia jednak tego, jak cała ta sprawa relacjonowana była we Polsce 24, gdyż, tak jak powiedziałem, pomimo mnóstwa czasu poświęconego tej wypowiedzi, ani razu nie znaleziono tam chwili na zacytowanie obu fragmentów dotyczących całej sprawy, przez co całe te kilkadziesiąt albo i sto kilkadziesiąt minut dyskusji na jej temat było de facto marnowaniem czasu. Dużo lepiej znaczenie tych słów wyjaśniłoby przytoczenie obu odpowiedzi Tuska, zamiast mówienie w kółko i w kółko tych samych rzeczy o tylko jednej z nich. W Polsce 24 więc, zamiast sensownie skrytykować premiera za odpowiedź na temat, wolało wybrać opcję krytyki może i nietrafionej, ale za to dotyczącej dużo większej sprawy, mianowicie rzekomego stawiania interesów niemieckich ponad polskimi. Myśląc o tego typu przypadkach, jeszcze bardziej doceniam potencjalną satyrę Rafała Jeżombka. Zapowiadałem wcześniej, że wrócę jeszcze do kwestii tematów pominiętych, a zarobię to na przykładzie dwóch kolejnych rozmów, które tego dnia w Polsce 24 wyemitowało, mianowicie tych ze Zbigniewem Boguckim oraz z Adamem Andruszkiewiczem. Wybrałem te dwa wywiady nieprzypadkowo, bowiem obaj panowie są jednymi z najbliższych współpracowników prezydenta, Karola Nawrockiego, a więc osoby, która ma obecnie w Polsce realną władzę. Może nie aż tak dużą jak rząd, ale wciąż dużą. Rozmawiając więc z osobami, które mają wyjątkowo dużą wiedzę o działaniach oraz planach prezydenta, a nawet same mogą brać udział w tworzeniu jego strategii, przynajmniej w niektórych obszarach, dość oczywistym jest, że dobrze by ich było zapytać o pewne kontrowersyjne kwestie, takie, które najbardziej ludzi interesują, a na które w innych okolicznościach nie mają oni szans uzyskać odpowiedzi. Podam kilka przykładowych bieżących kwestii, o które moim zdaniem dziennikarze powinni byli zapytać, mając taką okazję. Jednym z poruszonych w rozmowie z Boguckim tematów była rada dotycząca nowej konstytucji, której skład wywołał dużo kontrowersji także wśród umiarkowanych zwolenników PiSu. Można by więc zapytać o to, czy Bogucki uważa za dobry pomysł powołanie do niej wyłącznie osób w wieku emerytalnym, albo czy naprawdę nikt z otoczenia prezydenta nie spodziewał się, że wybranie do tej rady m.in. Julii Przyłębskiej przekreśli szansę na ponadpartyjną współpracę nad tym projektem. Żadne tego typu pytania jednak nie padły. We wtorek szeroko omawiano też temat działań rządu w sprawie pożyczki Safe i w tym kontekście również są dwie dość oczywiste wątpliwości związane z działaniami prezydenta, mianowicie czy w obliczu spadku cen złota, a tym samym spadku potencjalnego zysku NBP o na dzień 5 maja kilkadziesiąt miliardów euro, Bogucki oraz Nawrocki wciąż uważają, że była to dobra alternatywa dla europejskiego Safe, a także czy opóźnienia dostaw sprzętu z USA, do których dochodzi ostatnio przez wojnę w Iranie, nie zmieniły opinii prezydenta na temat jego weta. I żeby było jasne, nie mówię, że Boguski musiałby przyznać się do błędu, zakładam, że wciąż by tamtych pomysłów bronił, ale byłoby bardzo ciekawie usłyszeć, w jaki sposób by to robił. Pytania o tę kwestię, a nie jakiekolwiek inne stawiające choćby najmniejszy znak zapytania przy decyzji Nawrockiego o wecie, oczywiście jednak nie padły. Andruszkiewicza zaś można by zapytać choćby o Radę Nowych Mediów i krytykę związaną z tym, że jej członkami są m.in. Paweł Swinarski, jego partnerka oraz przedstawiciele Big Techów. Czy to on był za ten wybór odpowiedzialny? Jaki był w tym udział Nawrockiego? Czy wszystkie te osoby w Radzie pozostaną? Jest mnóstwo pytań, które można by o tej sprawie zadać, ale niespodzianka, żadne nie padło. Ani w rozmowie z Boguckim, ani Andruszkiewiczem nie został więc poruszony ani jeden choćby odrobinę problematyczny dla nich oraz Karola Nawrockiego wątek, a zamiast tego w całości skupiały się one na tym, że zaproszeni goście negatywnie oceniają obecny rząd. Właśnie o tym mówiłem w kontekście patrzenia władzy na ręce przez media. Powinno one być dociekliwe w stosunku do wszystkich rządzących, jednak w Polsce 24 tymi rozmowami, jak i wieloma innymi programami z tego tygodnia bardzo wyraźnie pokazało, że jest kompletnie niezainteresowany szukaniem nieprawidłowości po stronie obecnego prezydenta, a większość niewygodnych dla niego tematów w uniwersum tej telewizji w ogóle nie istnieje. Na przestrzeni kilkudziesięciu godzin ich materiałów znalazłem tylko jeden drobny wyjątek, do którego przejdę podczas omówienia soboty. Zapisałem sobie jeszcze trzy mniejsze wtorkowe tematy, o których także warto wspomnieć. Rano wyemitowano materiał przygotowany pierwotnie na potrzeby poniedziałkowego wydania wiadomości, który lepiej niż chyba cokolwiek innego pokazuje, jak daleko posunięta jest stronniczość tej stacji.
Jednym z hamulcowych w sprawie nowej konstytucji jest Donald Tusk. Być może dlatego wolał być w Armenii niż na Placu Zamkowym i świętować rocznicę konstytucji 3 maja wraz z Polakami i słuchać mocnego przemówienia prezydenta przerywanego oklaskami.
W kontekście święta Konstytucji 3 maja to mi się wydaje, że ta konstytucja go tak po prostu uwiera, ta, która w tej chwili obowiązuje, którą łamie na każdym kroku.
Tuska zresztą zabrakło kolejny raz, gdy Polska i Polacy oddają hołd swojej historii fundamentom państwa. Opozycja przypomina jego słowa sprzed prawie 40 lat.
Polskość to nienormalność.
Julia Borkowska, Wiadomości w Polsce 24.
W głównym programie informacyjnym osoba, która przygotowała ten materiał, wyraża opinię na temat przemówienia Nawrockiego, nazywając je mocnym, podkreśla, że było przerywane oklaskami, żeby dodatkowo ten pozytywny dla prezydenta wydźwięk wzmocnić, a z kolei w celu zdemonizowania Donalda Tuska przedstawia jego wyrwane z kontekstu słowa napisane prawie 40 lat temu. Warto się jednak nad tym cytatem pochylić dokładniej, bo to ciekawy przypadek. Po pierwsze, mogłem oczywiście coś przegapić, natomiast nie widziałem, żeby przy okazji tego konkretnego wydarzenia jakikolwiek polityk opozycji słowa te przytaczał. Więc powiedzenie, że opozycja je przypomina, wydaje mi się być wyłącznie wymówką dlatego, żeby autorka materiału mogła niejako cudzymi rękami wrzucić do niego ten niekorzystnie brzmiący dla Tuska cytat. Jedyny artykuł z ostatnich dni, w którym został on przytoczony, pochodzi ze strony, nie zgadniecie, w Polsce 24. Więc być może autorka przez słowo opozycja rozumiała po prostu swojego redakcyjnego kolegę. Co jednak ważniejsze, cytat "Polskość to nienormalność" jest całkowicie wyrwany z kontekstu, bo pochodzi on z eseju o patriotycznym wydźwięku, o czym w 2022 roku mówił sam Jarosław Kaczyński.
Ostatnio chwytał się za serce, mówiąc o swojej miłości do ojczyzny. No ale, szanowni państwo, no różnie z tym bywało. Różnie z tym bywało i ja nie mówię o tym artykule młodego człowieka sprzed dziesięcioleci, który zresztą nie całkiem uczciwie jest cytowany, bo tam są te słowa, że Polska że nie, to nienormalność, ale też jest konkluzja w postaci, że jednak wybiera Polskę.
Tego typu wykorzystywanie słów Tuska nawet Kaczyński określił więc jako nie całkiem uczciwe cytowanie. Być może zastanawiacie się więc, czy skoro w Polsce 24 jest aż tak stronnicze, to w ogóle przychodzą do nich na rozmowy przedstawiciele partii innych niż prawicowe. Akurat we wtorek wśród gości nie było nikogo z koalicji rządzącej, choć w innych dniach raz widziałem tam polityka z partii Centrum. Natomiast jeśli chodzi o ugrupowania niebędące w rządzie, to oglądając w Polsce 24 można czasem natrafić na osoby z partii Razem, był też jeden przedstawiciel PPS-u, a także Joanna Senyszyn, która w pewnym momencie została potraktowana... Sami zobaczcie w jaki sposób.
Przecież kredyt, który nas obciąża za broń zamówioną jeszcze przez rząd PiS-u w Korei Południowej, to jest 6%, w Stanach Zjednoczonych ponad 4%.
To zawieźmy na chwilkę rozmowy, bo mamy teraz świeże informacje spod Ministerstwa Sportu, gdzie chcemy Państwu pokazać właśnie jak przebiega, o co chodzi, o czym jest mówione. Proszę posłuchać.
Długu, który Donald Tusk zaciągnął przed wyborami u Rafała Trzaskowskiego, u Roberta Korzeniowskiego, a który dzisiaj spłacamy my wszyscy w naszych podatkach.
Senyszyn zaproszono więc do studia na zaledwie 15-minutową rozmowę, a i tak przerwano jej w pół zdania, żeby wyemitować fragment konferencji prasowej, który równie dobrze można było pokazać z odtworzenia. Zwłaszcza, że sam polityk PiSu, który się tam wypowiadał, przyznał, że póki co dysponuje on wyłącznie szczątkowymi informacjami o sprawie, której ta konferencja dotyczyła. Czego by nie mówić, Senyszyn naprawdę musi być bardzo tolerancyjną osobą, skoro nadal do W Polsce 24 przychodzi. A ostatni materiał, którego fragmenty zdecydowanie muszę wam pokazać, to Polityka na deser, gdzie Dariusz Matuszak, współprowadzący we wtorek ten teoretycznie satyryczny program wraz z Magdaleną Ogórek, opowiadał, dlaczego nie podoba mu się pomysł edukacji zdrowotnej.
Pani Basia jest arogancka jednak. No, 70% dzieci i rodziców, jak rozumiem, o tym też, rodzice też o tym decydowali, no nie chcę chodzić na te lekcje o chorobach, bo ja to przestudiowałem. To nie jest żadna edukacja zdrowotna, nie. To są lekcje o chorobach. To po prostu, nie wiem, ma wywołać, nie mam pojęcia, już abstrahując od tej kwestii związanej z seksualnością, która jest w ogóle chora, ja nie wiem, oni tam na tych lekcjach, jak oni o tym seksie chcą rozmawiać, to ja nie wiem, powinny kotary opuścić, jakieś światło,
nie,
takie puścić, wiesz, pościelowe, muzykę, alko się powinno polać też, żeby jakaś atmosfera była luźniejsza, a nie tak wychodzi Jasio do tablicy, no i go tam odpytują, tak? No i nie mówiąc już o tym, że oni chcieli uczyć dzieci, na co one umrą.
Ale poczekaj.
Na co one umrą?
Wyjdzie Jasio do tablicy.
O rzeszotowieniu kości na przykład. Boże. Koniecznie musiałoby się dowiedzieć.
Nie, młode nie, lepiej
dzieciaki.
Nie.
Osteoporozie.
Osteoporoza,
no tak.
To jest prostszy
andropauza,
termin.
Menopauza. Rozumiesz, dzieciak ma 11 lat i mówi, no czeka ci andropauza i rzeszotowienie kości. No, pani Nowacka jest kolejną generacją taką no, wychowaną na tej sowieckiej szkole.
Chyba, że ona to
po
mówi
co?
Po sobie, bo wiesz...
Wiesz, że w tej edukacji zdrowotnej tam o kuchni? O dietach. Jakie diety po prostu? Ta dieta taka, dieta śmaka, dieta śródziemnomorska. O tym się mają dzieciaki uczyć.
Olej kokosowy, śmaka, oczywiście tak. Nie, no jasne, pewnie.
Podsumujmy. Edukacja zdrowotna jest zła, bo tam dzieci i młodzież miałoby się uczyć o chorobach i o, wyobraźcie to sobie, diecie. A w dodatku sposób prowadzenia tych lekcji jest inny niż ten, o którym fantazjuje pracownik W Polsce 24. Gdybym chciał sparodiować podejście dużej części polskiej prawicy do tego tematu, to tego typu wypowiedzi naprawdę uznałbym za przesadzone. A tymczasem oni mówią to chyba zupełnie na poważnie. Kończąc uwagi o treści wtorkowych programów, a przechodząc do ich formy, muszę wspomnieć o lektorach. Być może zdążyliście już zauważyć, że za przytaczanie cytatów obecnych w materiałach z serwisów informacyjnych odpowiedzialna jest tam sztuczna inteligencja. W normalnych warunkach być może skrytykowałbym wykorzystanie do tego celu robotycznie brzmiącego AI, ale w tym przypadku z tego zrezygnuję, bo ci sztuczni lektorzy są lepsi od ludzkich. Posłuchajcie choćby tego fragmentu.
Donald Tusk straszy przed posiedzeniem Rady Ministrów. Choć sam 3 maja jakby struchlał przed obywatelami, nie chcąc się pokazywać publicznie. Pojechał wtedy do Erywania, stolicy Armenii, ponad 2000 km od Polski. Główne obchody rocznicy ustanowienia konstytucji odbyły się bez szefa rządu. Choć jak zapewnia strona premiera, nie było tak, że kancelaria nie robiła nic.
Cel mojego materiału naprawdę nie jest wyzłośliwanie się, natomiast taki sposób czytania kojarzy mi się ze szkolnymi apelami w podstawówce. I miałem nadzieję nigdy więcej nie musieć go słuchać. A już na pewno nie w materiale emitowanym w głównym wydaniu wiadomości. Czy naprawdę nikt z Polsce 24 nie widzi w tym problemu? I kolejny fragment, również z głównego wydania wiadomości.
Holenderski wycieczkowiec płynął z Argentyny na wyspy Republiki Zielonego Przylądka. Gdy statek znalazł się w pobliżu południowoafrykańskich wybrzeży, niektórzy pasażerowie zaczęli się skarżyć na silny ból brzucha, gorączkę i zawroty głowy. Powodem okazał się hantawirus. Jako pierwszy zachorował obywatel Holandii, który zmarł na pokładzie 11 kwietnia. Kilkanaście dni później w szpitalu w RPA zmarła również jego żona, a w niedzielę zmarł także obywatel Niemiec. Załoga 3 maja dotarła do wód Republiki Zielonego Przylądka. Tamtejsze władze nie wydały jeszcze zgody na ewakuację pasażerów statku.
Ja naprawdę wiem, jak to jest mieć słabą dykcję i wady wymowy. Możecie sprawdzić moje filmy sprzed 5 lat, żeby przekonać się, jak bardzo zmienił się sposób, w jaki mówię. I właśnie dlatego nie mogę zrozumieć, jak to możliwe, że osoba pracująca od lat w największych polskich mediach, i to pracująca m.in. właśnie głosem, może mieć problem z wymową tak wielu różnych głosek. Naprawdę był czas i możliwości, żeby to albo poprawić, albo żeby zorientować się, że do tego konkretnego zadania, czytania, lepiej będzie wyznaczać inne osoby. Ja rozumiem, że się przyjęło, że autorzy materiałów są jednocześnie ich lektorami, ale może warto czasem robić wyjątki, bo sposób podania tekstu też jest ważny. Oczywiście to nie jest najważniejsza rzecz, którą W Polsce 24 powinno poprawić, powiedziałbym wręcz, że jedna z mniej ważnych, Ale gdy po kilkunastu godzinach oglądania tej telewizji usłyszałem, że ktoś dostający za to pieniądze zamiast trzeciego mówi trzeciego, to naprawdę byłem na skraju wytrzymałości. A wiecie, co mi w takich momentach pomagało zachować motywację do dalszej pracy nad tym filmem? Między innymi śledzenie antytuskowych pasków. O ile jednak ogólnie rzecz biorąc w Polsce 24 jest telewizją znacznie zabawniejszą niż Republika, o tyle muszę przyznać, że akurat w tej kategorii dużo im do konkurencji brakuje. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Jak za chwilę zobaczycie, pod względem stronniczości tych pasków oraz nachalności wpychania ludziom do głów, co powinni oni myśleć, w Polsce 24 jest godnym przeciwnikiem dla Republiki, ale zdecydowanie brakuje im kreatywności. Republika regularnie pokazuje, że telewizyjne paski są osobną formą literacką. Z ich pasków dosłownie można by było zrobić wystawę. Tymczasem te pokazywane we Polsce 24 są bardzo toporne. Żebyście mogli zobaczyć, o co chodzi, oto jeden z pasków Republiki z ostatnich dni. Ekipa Republiki uwięziona w Ministerstwie Widmo. Jakie są wasze pierwsze skojarzenia, gdy czytacie taki pasek? Lovecraft, gotycki horror, Scooby-Doo. Krótko mówiąc, sztuka przez wielkie S. A teraz pokażę wam najciekawsze paski z W Polsce 24. Rząd Tuska jest nieudolny. Nowacka z morą edukacji. Tusk boi się zmiany konstytucji. Sami widzicie, to jest wysoki poziom propagandy, ale bardzo niski, jeśli chodzi o zabawę słowem. Co gorsza, te paski są często po prostu źle napisane. Weźmy na przykład ten. Pierwszy wywiad TV Poczobuta. Musiałem się chwilę zastanowić, o co tu chodzi, zanim zrozumiałem, że w tym przypadku TV nie zostało użyte jako skrót od rzeczownika telewizja, tylko jako przymiotnik telewizyjny. Z tym, że tego skrótu się tak nie używa. To wygląda, jakby komuś się nie zmieścił napis na pasku i nie potrafił go zmniejszyć, więc desperacko szukał możliwości jego skrócenia i nie wpadł na nic lepszego niż to. Droga ekipo w Polsce 24, ja naprawdę jestem największym na świecie fanem waszego komediowego talentu, ale tak długo pracowaliście w TVP Info zapisu i choćby przez osmozę nie nauczyliście się pisać lepszych pasków? Zaufajcie mi, poprawcie te kwestie i wasza popularność, przynajmniej ta internetowa, znacząco wzrośnie. Sobota, 9 maja. Być może trudno w to uwierzyć, ale pominąłem około połowę notatek z wtorkowych programów telewizji w Polsce 24, a nawet pomimo tego trochę przesadziłem z długością omówienia tamtego dnia. Więc mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli za złe, że tym razem postaram się nieco streścić. Będzie to tym łatwiejsze, że sobota w telewizji w Polsce 24 zrobiła na mnie nieco lepsze wrażenie niż wtorek, a jednocześnie, niestety, zabrakło tego dnia materiałów, które mógłbym zaliczyć do kategorii świadomej bądź nie parodii. Poprawiona została nawet część błędów, o których przy okazji wtorku mówiłem. O ile wtedy tematów z polityki zagranicznej zupełnie brakowało, o tyle tym razem były one obecne. Kilkukrotnie pokazywano m.in. materiały o lokalnych wyborach w Wielkiej Brytanii czy o zaprzysiężeniu Petera Maggiara. A ten drugi temat poruszono nawet zaskakująco neutralnie. Spodziewałem się dużo bardziej proorbanowskiego podejścia. Całkiem możliwe więc, że telewizja w Polsce 24 nie jest jednak skoncentrowana wyłącznie na naszym kraju, jak wskazywał wtorek, i że po prostu czystym przypadkiem trafiłem na jeden taki dzień, gdy tematów z pozostałej części świata zabrakło. Miejcie bowiem cały czas na uwadze, że nawet pełne dwie doby, to jednak wciąż zaledwie dwie doby. Na wspomnienie zasługuje też fakt, że o ile we wtorek wytykałem Magdalenie Ogórek, że temat, który ona uważała za najważniejszy, czyli problemy NFZ-u, wtedy w ogóle nie został w tej telewizji poruszony, o tyle w sobotę był on wielokrotnie obecny. Co prawda stało się to za sprawą jednego materiału, powtórzonego kilku lub kilkunastokrotnie w bardzo podobnej formie. Był on też niestety dość mało konkretny, brakowało odwołań do danych czy zarysowania kontekstu, ale umówmy się. Te rzeczy, o których teraz mówię, to już zawieszanie poprzeczki na poziomie materiału dobrego lub wręcz bardzo dobrego, a chyba niespecjalnie ktokolwiek oczekuje, że jakiekolwiek programy w Polsce 24 do tego poziomu doskoczą. Sobotnie materiały o NFZ-cie były więc po prostu przeciętne, ale jednocześnie akceptowalne. A że przy tym dotyczyły faktycznie ważnych kwestii, to są one jedną z przyczyn tego, że sobotę oceniam wykonaniem tej telewizji lepiej niż wtorek.
Podsumujmy, jak wygląda aktualna sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia. Szpitale są masowo zamykane, większość z nich jest zadłużona i nie stać ich na dopłacanie na świadczenia ponad limit. Większość szpitali już teraz zadeklarowało, że w ciągu pierwszego półrocza wyczerpało limity na m.in. świadczenia diagnostyczne.
Co jednak zaskoczyło mnie negatywnie, to że taktyka, którą przyjmuje tworząc tę serię, w przypadku w Polsce 24 zawiodła. Nie przypadkiem te dwie doby, które w całości spędzam na oglądaniu poszczególnych telewizji, dzielą 3-4 dni. Gdybym bowiem oglądał dowolną telewizję przez, dajmy na to, czwartek i piątek, to jestem pewien, że znacząca część omawianych kwestii by się powtarzała. O ile jednak w przypadku Republiki i TVN24 faktycznie mój plan zadziałał i na przestrzeni tych kilku dni doszło do, że tak powiem, wymiany tematów, o tyle w Polsce 24 niektórymi rzeczami żyło od wtorku aż do soboty. Wciąż bowiem tematem był ich reportaż o Giertychu, ponownie tego dnia wyemitowany. Jednak o ile o to nie mam pretensji, bo być może po prostu zakładali, że w sobotę będą w stanie go obejrzeć jakieś nowe osoby, o tyle absurdalnie dużo czasu wciąż poświęcano wypowiedziom Tuska o podbieraniu żołnierzy. Co gorsza, nadal nie uwzględniają całości wypowiedzi, tylko przekłamując jego stanowisko w tej sprawie. Na tym etapie to już był albo skandaliczny wręcz brak przygotowania, albo w pełni celowe kłamstwa.
Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Panie pośle,
się dogadać trzeba.
Nie spina się ta narracja. Donald Tusk mówi, że nie będziemy podbierać. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jesteśmy gotowi. To co tam się dzieje?
Na niepodległość.
Nie sądzę. Może nie usłyszał tej wypowiedzi Tuska, ale myślę, że niedługo Tusk go sprowadzi na ziemię. No i pan Kosiniak-Kamysz powie, że to mówił Kosiniak-Kamysz, ma inne zdanie.
Mówiąc tak może mało elegancko, jeśli Karol Nawrocki załatwi tych amerykańskich żołnierzy, którzy mogliby z Niemiec trafić do Polski, to myśli pan, że zostanie to zablokowane w jakiś sposób przez Donalda Tuska, który no podbierać nie zamierza?
Można by po prostu posłuchać wypowiedzi Tuska w całości i oszczędzić sobie zastanawiania się nad tego typu kwestiami, ale najwyraźniej nie o to w tej telewizji chodzi. Pozostając przy emitowanych we Polsce 24 wywiadach, być może zastanawiacie się, czy tego dnia wyglądały one inaczej, czy były przeprowadzane w sposób mniej stronniczy. I cóż, było różnie. Z jednej strony muszę przyznać, że program nazwany Kogito u Raczyńskiej był poprowadzony nieźle, tylko że niewiele to w jego przypadku dało, bowiem do studia w celu rozmowy o konstytucji zaproszeni zostali wyłącznie konserwatyści. Z kolei pozostałe wywiady z tego dnia nie różniły się wiele od tego, co widzieliście we wtorek, a wisienką na torcie było to pytanie.
Czy koalicja rządząca ma ludzi za idiotów, pana zdaniem?
Nazywanie przeciwników politycznych idiotami czy przygłupami jest zresztą we Polsce 24 normą.
A ci idioci, podbierasz, jak Staszek, grają na to, żeby jeszcze z większego wariata z tego Trumpa zrobić, żeby jeszcze ale bardziej go tak, rozbiesić.
Nie chcę używać tych nazw.
Ona jest tak strasznym przygłupem.
Wiesz, Wilanowa i Jagodna,
nie,
bo to
ale to trzeba sobie jasno
mieszkańcy
powiedzieć. Ja bardzo rzadko używam takich słów, ale tu trzeba.
Ale jaki jest feminatyw od słowa przygłup? A Jahira właśnie, prawdopodobnie.
Jahira. Ja bym
tak,
tego w żaden sposób nie...
Tak,
ja bym nie deklinowała tego w żaden sposób.
Że to jest po prostu skończona kretynka, to szczerze mówiąc ja tak od kilku lat już...
To jeżeli siedzą...
Powziąłem taką, że tak powiem, kilka lat temu powziąłem taką
refleksję.
Andrzej Poczobut przyjmował order Orła Białego od prezydenta Karola Nawrockiego ku utrapieniu różnych sinych razem, którzy oczywiście nie mają w życiu żadnych szans na jakiekolwiek odznaczenie poza brązową znaką debila albo srebrną kretyna.
Oczywiście tego typu wyzwiska padają ze strony pracowników oraz współpracowników stacji, w której notorycznie pojawiają się nieprawdziwe informacje, których osoby przedstawiające albo nie potrafiły, albo nie chciały sprawdzić. Trochę ich wam już dzisiaj pokazałem, ale weźmy na tapet jeszcze choćby te fragmenty.
Niektórzy poważno się śmieją, że konsumpcja pizzy przez Donalda Tuska i jego otoczenie trwała dłużej niż spotkanie z premier Meloni.
Która ponoć trzymała rękę z tyłu, tak o, co jest takim
sycylijskim
żart,
gestem,
że to jakiś
może wiedział,
gest,
że będzie tak krótki,
gest,
dlatego zjadł przed.
Nie ufa.
Widać to także w serdeczności kontaktów prezydenta z premier Włoch, której mowa ciała przy powitaniu z kolei Tuska, czyli tak zwany gest sztyletu, mówił sam za siebie.
Informacja o rzekomym geście sztyletu zarobiła tamtego dnia gigantyczne zasięgi w mediach społecznościowych, między innymi za sprawą tego, że pisał o niej profil Suwerennej Polski. Jednak nikt nie był w stanie znaleźć jakiegokolwiek potwierdzenia na to, że taki gest faktycznie we Włoszech istnieje, a co więcej, błyskawicznie okazało się, że Meloni w identyczny sposób witała się z J.D. Vance'em. Pracownicy w Polsce 24 oczywiście jednak nie tylko bezkrytycznie podchodzą do partyjnej propagandy rozpowszechnianej przez polityków PiSu, ale też sami przedstawiają informacje w taki sposób, żeby jak najlepiej do tej propagandy pasowały. Na poparcie tej tezy także przytaczałem wam już dzisiaj przykłady, ale oto kolejny.
Prawie 83 miliony złotych to kwota, którą Ministerstwo Finansów wydało na nagrody dla swoich pracowników i to tylko w ciągu 2 lat. Jedna osoba z Rady Kierowniczej Ministerstwa dostała niemal 30 tysięcy złotych. Jeżeli spojrzymy na łączną kwotę nagród przyznanych przez wszystkie ministerstwa, to opiewa ona na 222 miliony złotych. Sprawie przyjrzała się Izabela Krycka.
Drugie miejsce pod względem wysokości wypłacanych nagród należy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tu zasilono portfele pracowników kwotą ponad 52 milionów złotych. W 2024 roku na nagrody przeznaczono ponad 18 milionów złotych, w 2025 roku ponad 26 milionów, a do końca pierwszego kwartału 2026 roku niemal 7 milionów złotych. Rządzący oczywiście odbijają piłeczkę niemal rytualnie, zapewniając, że to ich poprzednicy przyznawali sobie sowite nagrody.
82 miliony złotych nagród w 2 lata dla jednego ministerstwa i 222 miliony przyznane w tym czasie przez wszystkie ministerstwa. Dużo, prawda? Cóż, ogólnie raczej dużo, jednak być może część z Was zastanawia się, czemu choćby ten wykres zaczyna się dopiero od roku 2024. Albo dlaczego Krycka, autorka materiału, przytaczając słowa obecnie rządzących o tym, że to pisowcy przyznawali sobie sowite nagrody, nie konfrontuje ich słów z liczbami. Ano dlatego, że wtedy wydźwięk tego materiału stałby się zupełnie inny niż by chciała. Otóż faktycznie Ministerstwo Finansów wydało przez pierwsze 2 lata obecnych rządów 82 miliony złotych na nagrody. Ale za 2 ostatnie lata rządów PiS było to znacznie więcej i to nawet bez uwzględniania inflacji. Rok 2023 to 56 miliardów złotych, a 2022 według różnych źródeł od 50 kilku do nawet 60 kilku milionów złotych. Co łącznie daje nam grubo ponad 100 milionów przez 2 lata, co najmniej 30% więcej niż za obecnych rządów. Z kolei dane dotyczące nagród dla pracowników wszystkich ministerstw, czyli te 222 miliony przez 2 lata, szczerze mówiąc nie wydają mi się być poprawne. Z danych NIK-u wynika, że suma nagród dla ministerstw w samym roku 2024 wyniosła 166 milionów, więc nagrody za rok 2025 musiałyby być naprawdę bardzo niskie. Choć oczywiście zakładam, że może to wynikać z tego, że zakres uwzględnianych nagród nieco się w tych dwóch przypadkach różni. NIK danych za 2025 rok jeszcze nie opublikował, jednak w zeszłorocznej analizie znajdziemy informację, że suma nagród dla wszystkich ministerstw, urzędów centralnych oraz wojewódzkich w 2024 roku wyniosła 402 miliony złotych i było to o 1,4% mniej niż rok wcześniej. Szczerze mówiąc, nie wiem więc, czy nagrody przyznane przez obecny rząd w zeszłym roku można ocenić jako wysokie. Brakuje mi kontekstu, który pozwoliłby tego typu sądy wydawać, jednak niemalże na pewno było to mniej niż w ostatnim roku rządów PiSu. I o to właśnie chodzi w tego typu kwestiach. Podawanie takich liczb bez choćby próby osadzenia ich w kontekście nie ma żadnego waloru informacyjnego i może służyć celom wyłącznie propagandowym. Dokładnie tak posłużono się nimi we Wpolsce 24. Oczywiście jednak, szukając w tej stacji propagandy, nie trzeba się specjalnie starać, nie trzeba szukać żadnych danych ani przeglądać raportów NIK-u, wystarczy po prostu obejrzeć wydanie ich wiadomości. I nawet osoba bez kompletnie żadnej wiedzy zauważy, że autorzy tego programu zupełnie wprost agitują za konkretnymi politykami.
To najwyższy czas, żeby serce premiera zaczęło bić w rytmie Polski. Albo żeby Polska dostała premiera, który wie, po której stronie jest jego kraj. Julia Borkowska, Wiadomości w Polsce 24.
Wbrew pozorom jednak, tego dnia był jeden temat, który zaprezentowano w sposób nie w 100% przychylny dla PiSu. Mam na myśli zaproponowane przez Karola Nawrockiego referendum.
Polacy chcą korzystać z demokracji bezpośredniej. Ogólnopolskie referendum zapowiada prezydent Karol Nawrocki, który chce, aby Polacy wyrazili swoje zdanie na temat unijnej polityki klimatycznej. Propozycję zapytania Polaków o tak ważną sprawę skomentował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Ja nie wiem, co tam się stało, że to pytanie tak napisali, że na pierwszy rzut oka ono wygląda jakby po prostu było tendencyjne. No przecież to jest jakby strzał do własnej bramki, więc ja jestem zwolennikiem referendum w sprawie polityki klimatycznej. Natomiast pytanie musi być takie, żeby Polacy chcieli do tego referendum pójść.
Teoretycznie nie musieliby kilkukrotnie powtarzać tej wypowiedzi Bosaka, krytykującego dobór pytania, więc mamy tutaj po raz pierwszy i uprzedzam jedyny w ciągu tych dwóch dni, przynajmniej namiastkę materiału krytycznego wobec PiSu, a konkretnie prezydenta. Efekt psuje jednak to, że w innym programie o temacie referendum wypowiedziano się o nim z kolei tak jednostronnie jak tylko się dało.
No i panowie, teraz jest pytanie, czy Polacy drugi raz daliby się nabrać, zakładając, że mogłoby to nastąpić na takie tak zwane odwołanie referendum przez Donalda Tuska, bo jakie są tego konsekwencje z wtedy, to dzisiaj widzimy, tak? Jedno z pytań referendalnych dotyczyło nielegalnych migrantów zalewających Polskę. No,
i generalnie polityki migracyjnej.
A co z tą propozycją, z tą inicjatywą referendalną prezydenta Karola Nawrockiego? Było szereg komentarzy, niektórzy mówią, że szachmat, niezależnie od tego, co zrobi Senat. Będzie duża burza i duża dyskusja w tej sprawie.
Bardzo podoba mi się zwłaszcza zabieg poinformowania widzów o tym, że było dużo komentarzy, a następnie przytoczenia akurat takich mówiących o szachu i masie, stanowiących tę najbardziej przychylną Nawrockiemu mniejszość spośród mniejszości. Również mówienie o, cytuję, nabieraniu się na odwołanie referendum nie ma kompletnie żadnego sensu, bo abstrahując nawet od czyichkolwiek opinii o samej kwestii, której pytań dotyczy, tutaj nie będzie trzeba niczego odwoływać ani zachęcać nikogo do bojkotu, bo do tego referendum po prostu nie dojdzie. Decyzja o tym należy do Senatu, a praktycznie niemożliwe jest, żeby miał się przychylić do propozycji zawierającej pytanie z tezą i dotyczącej prawa unijnego, którego, niespodzianka, nie da się zmienić poprzez referendum krajowe. Omawiając sobotę, nie mogę pominąć najczęściej poruszanego tego dnia tematu, czyli materiału o wiedzy młodych Niemców dotyczącej historii Polski oraz II wojny światowej. Ten przykład świetnie pokazuje z kolei, jak prostą telewizją jest w Polsce 24 i jak łatwo wykreować tam główny temat danego dnia. Sam pierwotny materiał nie jest bowiem w żadnym wypadku fatalny. Jest to raczej typowo ciekawostkowa rzecz. Autor pojechał do Niemiec, zrobił mini ankietę uliczną, przepytując dosłownie kilka osób, wyciągnął z niej wniosek, że młodzi Niemcy nie znają dobrze historii ani swojego kraju, ani Polski, ale na koniec dodał, że starsze pokolenie jest tych kwestii bardziej świadome.
Co wie niemieckie społeczeństwo o polsko-niemieckiej historii i naszych stosunkach w czasie wojny?
Nie miałam tego na historii. Ja też jeszcze tego nie miałam na historii? Nie, niezbyt. Nie jestem pewna.
Wiecie może na przykład, co wydarzyło się w 1944 roku w Warszawie?
W samej Warszawie?
Tak, dokładnie.
Nie, teraz nic mi nie przychodzi do głowy.
Gdy pierwszy raz ten materiał zobaczyłem, to nawet przez myśl mi nie przeszło, że ktoś postanowi zrobić z niego temat dnia. A jednak... Ta uliczna rozmowa z kilkoma osobami była przywoływana przy praktycznie każdej okazji, a w wielu różnych rozmowach używano jej jako punktu wyjścia do dyskusji o tym, że w Niemczech nie uczy się młodzieży o II wojnie światowej w sposób odpowiedni. Takie wykorzystanie tego, jak mówiłem, bardzo prostego materiału było kompletnie absurdalne. Zwłaszcza, że ten temat potencjalnie mógłby być naprawdę ciekawy. Przecież na potrzeby tych wszystkich programów, w których został poruszony, można by sprawdzić na przykład, co o II wojnie światowej jest napisane w niemieckich podręcznikach. Albo jak wygląda przekaz na ten temat ze strony instytucji państwowych, partii politycznych. Można by też poszukać badań na ten temat, spróbować porozmawiać z niemieckimi nauczycielami. Było naprawdę bardzo wiele różnych opcji, ale wygrało zrobienie ankiety ulicznej z dosłownie kilkoma osobami, która o szerszym zjawisku nie mówi nam dosłownie niczego. To już kolejny raz, kiedy widzicie, jak niewiele wysiłku jest wkładane w robienie materiałów z W Polsce 24. Okej, tutaj ktoś pojechał do Niemiec, ale właściwie nie wiem po co, skoro pod względem merytorycznym przygotowania kompletnie zabrakło i koniec końców poświęcono tego dnia całe godziny, żeby dyskutować o materiale, który jest pusty. Dość dużo czasu poświęcono w sobotę także konwencji programowej PiS-u. Część z tej konferencji, a konkretnie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, była w telewizji transmitowana na żywo, a następnie kilka kolejnych fragmentów zaprezentowane jako newsy same w sobie w ramach jednego z serwisów informacyjnych. To, co mnie zaskoczyło, to oczywiście nie fakt samego robienia transmisji, nie paski w rodzaju przepaść pomiędzy PiS i KO, tylko to, że coś, co było wielokrotnie opisywane na antenie tej stacji jako ofensywa programowa PiS, nie zawierało żadnych postulatów. Znacie mnie, ja się interesuję programami partii politycznych, więc autentycznie po zobaczeniu tych pasków byłem ciekaw, co usłyszę. Tymczasem nie usłyszałem kompletnie niczego. Gdyby w Polsce 24 przedstawiały jako newsy to, że PiS zaprezentował nowy program, albo że chociaż wprowadził do dyskusji jakiś nowy pomysł, to nie miałbym z tym żadnego problemu. To byłyby faktycznie ważne wydarzenia. Jednak tutaj robiono newsy z w żaden sposób nieprzefiltrowanego partyjnego przekazu. Gdybym kiedyś miał partię polityczną, czego absolutnie nie planuję, ale gdybym miał, to naprawdę nie chciałbym, żeby istniały aż tak wpatrzone w nią media. Myślę, że sam Jarosław Kaczyński musi czuć pewne zażenowanie, obserwując to, jak bardzo bezkrytyczna jest w stosunku do niego oraz jego ugrupowania ta prywatna i w teorii mogąca sobie pozwolić na niezależność telewizja. A skoro o propisowskich mediach mowa, to warto zauważyć, że o ile choćby śladu krytyki PiS-u w wypowiedziach pracowników oraz współpracowników w Polsce 24 nie znalazłem, o tyle był pewien fragment, który zawierał mocne uderzenie w konkurencyjną stację.
My cały czas tutaj pozostajemy, tak jak powiedziałaś, Oliwierze, jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieją się jakieś ważne rzeczy i teraz tutaj również ukłony dla Państwa, bo to dzięki Wam możemy to robić, dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom, dzięki Waszej pomocy możemy być teraz na przykład tutaj w Budapeszcie. W momencie, kiedy inne telewizje, jakieś domy wolnego słowa mają na przykład problemy z tym, aby płacić swoim dziennikarzom, no to my jednak każdą złotówkę oglądamy z każdej strony, wydajemy te pieniądze bardzo rozsądnie i dzięki temu transmitujemy takie wydarzenia jak właśnie to.
Cóż, w ostatnich miesiącach faktycznie były wiadomości o tym, że Republika zalega z wypłatami, problemem było dla niej także opłacenie koncesji, a ogromnym rozczarowaniem okazał się być ich wóz transmisyjny, na który długo zbierali pieniądze, a który ostatecznie nie wygląda choćby podobnie do tego, co zapowiadali. Natomiast właśnie w tym kontekście jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać to mobilne centrum transmisyjne, na które telewizja w Polsce 24 zbiera obecnie 1 000 000 zł. W momencie, kiedy to oglądacie, niewykluczone, że uzbierano już całą kwotę, więc zapewne względnie niedługo się dowiemy. Mam przygotowane jeszcze fragmenty dwóch materiałów, które mogą Was zainteresować. W pierwszym z nich pracownik w Polsce 24 odkrył istnienie więcej niż jednej metodologii liczenia poziomu bezrobocia.
To nie pierwszy raz, kiedy rządzący inaczej interpretują rzeczywistość. Ostatnio minister finansów pochwalił się europejskimi statystykami w sprawie bezrobocia.
Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1%, najniżej w całej Unii Europejskiej.
Szkoda, że Polacy o tym, jak jest dobrze, nie wiedzą, bo swoje dane ma Główny Urząd Statystyczny. Instytucja, w której ekipa rządząca sama wymieniła prezesa, podała dane mówiące nie o 3%, a o 6% bezrobociu.
Naprawdę trudno mi uwierzyć, że muszę to tłumaczyć komuś, kto dostaje pieniądze za mówienie o polityce, ale nie. To, że dane GUS-u i Eurostatu się od siebie różnią, to nie znaczy, że podawanie tych z Eurostatu jest dowodem na to, że ktoś żyje w równoległym świecie. Te dwie instytucje zbierają dane, używają innych metodologii i nieco inaczej definiują osobę bezrobotną. Stąd zawsze bezrobocie w danych Eurostatu jest niższe niż to podawane przez GUS. I nie jest to żaden błąd ani dowód na spisek, tak samo jak błędem nie jest cytowanie tych danych i chwalenie się nimi bądź krytykowanie kogoś za nie. Zaletą danych Eurostatu jest właśnie to, że dużo lepiej nadają się one do porównywania Polski z innymi krajami Unii Europejskiej i faktycznie w styczniu obecnego roku bezrobocie było u nas najniższe spośród wszystkich krajów tej wspólnoty. Zresztą już od długiego czasu, bo jeszcze od rządów PiSu, Polska odnotowuje pod tym względem najlepsze lub co najmniej jedne z najlepszych wyników w Europie, nawet pomimo wzrostu o 0,1 punktu procentowego względem zeszłego roku. Ostatni z przygotowanych przeze mnie fragmentów dedykuję zaś wszystkim, którzy, podobnie jak na przykład rzecznik PiSu, Rafał Bochenek, uważają, że polexit to zagrożenie zmyślone.
Polexit, tak czy nie? Dzisiaj święta Unii.
Polexit, ja to nawet już nie mówię polexit, polescape. Trzeba uciekać,
no mój,
trzeba
tyś, uciekać. Dokładnie, bierzesz klejnoty, wszystko co cenne i zwiewasz zanim to się zawali wszystko.
Po prostu to, co w tej chwili obserwujemy, to jest za wszelką cenę próba przykucia nas gdzieś do jakiegoś kaloryfera w domu, który zaraz zacznie płonąć czy walić się dach.
Ja nawet nie mam zamiaru krytykować tych słów. Niech sobie obaj panowie mają swoje opinie. Chcę natomiast zwrócić Waszą uwagę na to, że hasła o polexicie dla dużej części wyborców PiSu naprawdę nie są już niczym odrzucającym. I wręcz zdziwi mnie, jeśli co najmniej część tej partii nie pójdzie w najbliższych 2 latach za przekazem, który w sprzyjającym im mediach już się zadomowił. Pokazuje to zresztą dobrze także część z sobotnich pasków, które uznałem za zasługujące na wyróżnienie. Safe, unijny kaganiec na Polskę. 45 lat finansowego zniewolenia. Pozostałe z najciekawszych pasków tego dnia były zaś mocno tuskocentryczne. Tusk szukał fejmu w Watykanie. Tusk ubrał się w ornat. Ostatni z tych pasków nareszcie był choć odrobinę kreatywny. Miał to być subtelny sposób na porównanie Tuska do diabła. Motyw znany od dawna, nie jest to nic transgresyjnego, ale i tak doceniam choć próbę napisania czegoś mniej łopatologicznego. Oczywiście doceniam pod kątem, powiedzmy, literackim, bo pod każdym innym względem wszystkie z tych pasków są w mojej ocenie absolutnie okropne. Podsumowanie. Po tych 2 dniach spędzonych w całości na oglądaniu w Polsce 24, a także kilku kolejnych, podczas których obejrzałem dodatkowe kilkanaście godzin ich materiałów, wciąż mam duży problem, jeśli chodzi o ocenę tej stacji na tle Republiki. Obie są adresowane tylko i wyłącznie do osób szukających partyjnej propagandy. Obie nie przejmują się rzetelnością przekazywanych informacji i choć istnieje pomiędzy nimi kilka różnic, to gdyby ktoś mnie zapytał, którą z nich oceniam mimo wszystko mniej źle, to nie wiedziałbym jak odpowiedzieć. Republika na pewno jest lepsza technicznie. Ma przynajmniej ładne studio i potrafiących dobrze mówić lektorów. Gości ich programów publicystycznych są nieco bardziej zróżnicowani. Przedstawiciele PiSu i jego koalicjantów stanowią oczywiście ogromną ich część, ale nie aż tak ogromną jak we W Polsce 24. A jeśli ktoś ma bardzo dużo szczęścia, to może uda mu się nawet w Republice trafić na pojedynczy krytyczny wobec PiSu materiał. Zdarza się to bardzo rzadko, ale czasami, raz na kilka czy kilkanaście dni, zwłaszcza gdy interesy partii oraz telewizji nie są tożsame, u Cakiewicza krytyka się pojawia, a we W Polsce 24 na nią nie natrafiłem. Z drugiej strony, W Polsce 24 bywa bardzo zabawne. Co prawda obecne tam programy satyryczne są kompletnie nieśmieszne, głównym motywem obecnych w nich żartów jest przekręcanie nazwisk, ale za to liczba materiałów będących nie do odróżnienia od własnej parodii albo zrobionych do tego stopnia źle, że aż ta niekompetencja staje się zabawna, jest w tej telewizji naprawdę duża. Nie do przecenienia jest też fakt, że oglądając W Polsce 24 nie ma ryzyka, że trafi się na takie osoby jak Tomasz Sakiewicz czy Michał Rachoń. Michał Adamczyk także już od kilku miesięcy tam nie pracuje, więc jeśli chodzi o top 3 odrzucających mnie postaci w mediach prawicowych, to przez te 2 dni miałem od nich spokój. Nie była to więc praca w aż tak trudnych warunkach, jak mogliście początkowo zakładać. Choć nie mam zatem zamiaru żadnej z tych dwóch telewizji stawiać ponad drugą, żadna z nich nie zasługuje na to, żeby być przedostatnia, to jednak ja sam, jeśli będę chciał kiedyś poznać stanowisko PiS-u w jakiejś sprawie, z dużo mniejszym bólem będę włączał omawianą przeze mnie dzisiaj stację. W przeciwieństwie do Republiki, której oglądanie dało mi wyłącznie pieniądze, w Polsce 24 dało mi także naprawdę niemało przyjemności. A materiał o drzewkach czy program Jakubowskiej to, może i w sposób niezamierzony przez autorów, ale jednak jedne z najzabawniejszych rzeczy, jakie w tym roku widziałem. Jeśli zaś chodzi o porównanie w Polsce 24 do TVN-u, to nie ma sensu. Żaden z materiałów, które krytykowałem w filmie o TVN-ie, nie byłby nawet blisko załapania się do mojego dzisiejszego filmu. Wtedy zwracałem na przykład uwagę na sytuację, gdy lektor miał zbyt emocjonalny ton głosu, a robiąc ten materiał nawet sobie takich sytuacji nie zapisywałem, bo przewinień tego stopnia lub gorszych było po kilka w praktycznie każdym programie. Do tego dochodzi oczywiście fakt, że TVN pomimo widocznej stronniczości był w stanie przez dwie doby kilku czy nawet kilkunastokrotnie skrytykować koalicję rządzącą. Telewizje prawicowe to zaś naprawdę szczelnie zamknięta bańka, która może i zachęca ich widzów do popierania PiS-u, ale jednocześnie odstrasza od tej partii wszystkich innych, przypominając im, jaki poziom reprezentują osoby, które za poprzednich rządów zajmowały ważne stanowiska w mediach publicznych. Odpowiadając zaś w końcu na pytanie, z którym zasiadałem do oglądania w Polsce 24 we wtorek rano, nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, która z dwóch pisowskich telewizji miałaby być adresowana do zwolenników tej partii o wyższym poziomie intelektualnym. Nie widzę dosłownie żadnych argumentów ani za tym, że miałaby to być Republika, ani że miałoby to być w Polsce 24. Najważniejsza zagadka pozostała więc nierozwiązana. Mam nadzieję, że nie oglądaliście tego materiału tylko po to, żeby poznać tę odpowiedź, bo jeśli była choć jedna taka osoba, to autentycznie ją przepraszam. Początkowo naprawdę zakładałem, że uda mi się to ustalić, ale to jest chyba kwestia, którą mógłby rozstrzygnąć tylko i wyłącznie Jarosław Kaczyński. I to chyba tyle na dzisiaj. Ten film i tak wyszedł znacznie dłuższy niż planowałem, więc nie ma sensu przyciągać podsumowania, zwłaszcza że myślę, że poza tą jedną nierozwiązaną wciąż zagadką, wiecie już na temat w Polsce 24 tyle, ile chcieliście, a całkiem możliwe, że nawet dużo więcej. Następnym w kolejce jest TVP Info. Więc jeśli oglądalność tego filmu będzie choćby porównywalna do wyników poprzednich dwóch części, to materiału o państwowej telewizji możecie się spodziewać latem. Jeśli chcecie zwiększyć prawdopodobieństwo powstania takiego filmu lub po prostu podziękować mnie za moją pracę, to zapraszam na mojego Patronite'a i na dzisiaj już się z wami żegnam. Do usłyszenia w przyszłym miesiącu.